tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem? Zaprasza Krzysztof Chmielnik.
Witam Państwa w audycji Tam coś jest. Dzisiejszym moim rozmówcą jest pan Konrad Czapliński. Można powiedzieć z czystym sumieniem, niewiele się myląc, wybitny fotograf. Nie wiem, czy można mówić o tobie fotografii, bo tutaj niektórzy mają różną wrażliwość semantyczną.
Nie.
Autor ponad 50 albumów.
Nie, 150.
150 albumów, z czego znaczna część poświęcona sztuce sakralnej, klasztorom i dorobku, jaki pozostawili w Polsce jakby różne reguły.
Zgromadzenia zakonne.
Różne zgromadzenia zakonne. I dzisiejszym tematem naszej audycji będzie rozmowa właśnie o tych pozostałościach i tym dobru, które pozostawiły różne zgromadzenia zakonne. Zanim przejdziemy do cystersów, którzy tutaj bardzo silnie penetrowali nasz region, o czym też dowiedziałem się właśnie przed chwileczką. Zacznijmy od Magdalenek, bo to jest twój chyba ulubiony zakon żeński, który dosyć wcześnie pojawił się na ziemi lubuskiej.
Tak, od 1970 roku zajmuje się takim tematem dziedzictwo kulturowe Rzeczypospolitej. I nie tylko dotyczy to sztuki sakralnej, ale również całego globalnego przedziału, jakim jest kultura, dziedzictwo i tak dalej, włącznie z folklorem, czy powiedzmy zabytkowymi płotami i tak dalej. A więc klasztory są na naszej ziemi tutaj, którą
no to
teraz
był jeden z pierwszych budowli murowanych.
Tak. Ja mieszkam w takiej dzielnicy, co się nazywa Jędrzychów, a ta dzielnica do 1810 roku była właśnie we władaniu sióstr Magdalenek
z Poltawy.
I jest słynny szczep, nawet winny Magdalenka, który też hołubie.
U siebie w winnicy.
Na winnicy, tak, u siebie na winnicy.
A teraz przejdźmy od tych Magdalenek, mało właściwie znanych. Warto jest pamiętać, że one są silnie związane nie tylko ze Szprotawą, ale również i z Kożuchowem i po części z Zielonogórą, bo te tereny Jędrzychów.
Może nie tyle z Kożuchowem, ile w ogóle trzeba by zacząć tak, że w 1217 roku
no tak, ponad 700.
Henryk Brodaty,
800.
Małżonek świętej Jadwigi Dolnośląskiej, przeznaczył jej miejscowość Nowogrodziec, czyli swój myśliwski
dworek.
Dwór, czy
siedzibę.
Tak, siedzibę. Jadwidze, żonie, małżonce. I ona w tymże samym roku założyła i sprowadziła siostry Magdalenki. Jedni mówią z Niemiec, inni mówią z Marsylii, ponieważ nie będę w to wchodził, bo to nie jest ważne. W 1217 roku pojawiły się w Nowogrodzcu siostry Magdalenki. Mhm. Siostry Magdalenki założyły szybciutko w Lubaniu Śląskim filię, ale też założyły w Bytomiu Odrzańskim.
Bytomiu Odrzańskim.
Odrzańskim, tak.
Też warto tam zaglądnąć i to jest miasto, które ma bardzo wiele, poza pięknym rynkiem, zabytków gotyckich.
Tak, ja myślę, że zawsze chwalę burmistrza Bytomia,
tutaj ominiemy nazwisko,
Bytomia Odrzańskiego, ponieważ to miasto właściwie od wielu lat jest jego gospodarzem i to miasto doprowadził do świetności.
To prawda.
Do wspaniałości. I w tej chwili odbudowują ostatni zabytek, jaki jest poewangelicki kościół na taką siedzibę neokulturalno-towarzysko-światową.
Tego miasta.
Tak, tak.
Konradzie.
Ale jeszcze bym dodał, że te siostry Magdalenki z Bytomia Odrzańskiego szybko się przeniosły do Szprotawy i tam do 810 roku czyniły posługę dla słynnego kościoła Najświętszej Marii Panny.
Właściwie my nie mamy świadomości, jak wielkim niszczycielem tego dorobku był Fryderyk II Hohenzollern. Właściwie zbrodniarz, jeśli idzie o dziedzictwo cysterskie, bo na naszym terenie, jeśli można wrócić do tego dziedzictwa cysterskiego, jak widzę z tej mapki, tutaj kilkanaście było i jest obiektów dzisiaj, przy czym bardzo znaczącym był klasztor w Bledzewie. Powiedzmy chwilę troszkę o tym klasztorze.
No, klasztor w Bledzewie był drugim co do wielkości klasztorem cystersów w Europie. Pierwszym klasztorem nie mającym swojego konkurenta jest właśnie Lubiąż nad Odrą.
Tak, leżący poza granicami naszego regionu.
Tak, ale też bardzo zaglądnąć. W granicach Dolnego Śląska, bo kiedyś to był Dolny Śląsk.
Tak, kiedyś należeliśmy do Dolnego Śląska. Coś jeszcze wspomnimy o tym klasztorze w Bledzewie. Czy coś można znaleźć jako pozostałość w samym Bledzewie?
Tak, dlaczego został przez tego Fryderyka potraktowany? Zresztą wszystko przez niego zostało potraktowane jednakowo. Wprowadził kasację zakonów. Ale jeżeli chodzi o Bledzew, to w Bledzewie istniała szkoła malarska, gdzie malowano Madonny z ryngrafem orła białego na piersi.
Na wzór tego wizerunku, który obecnie znajduje się w Rokitnie, który był wcześniej w Bledzewie, święty obraz.
To jest fragment, jeden z 13 w tej chwili znajdujących się w Polsce wizerunków z tegoż zgromadzenia klasztornego w Bledzewie. No więc tak oto straszliwie ten orzeł demolował, że kazał swojemu nabywcy, który kupił to za 6 tysięcy guldenów po bardzo niskiej cenie, ale pod warunkiem, że Bledzew zdemoluje do fundamentów, i tak też się stało.
Matka Boska przeszła do Rokitna i tam jest jej sanktuarium. Robiłeś jakieś tam zdjęcia, albumy?
Tak, oczywiście. Oczywiście to wszystko...
Też piękny obiekt.
To wszystko niezależnie od książki, którą tu przyniosłem, żeby pokazać panu redaktorowi, dotyczące dziedzictwa czy ślak cystersów po Rzeczypospolitej. Książka wyszła w 2009 roku. W 2000 książkę doceniono i na targach krajowych dostała pierwszą nagrodę.
Podobny los spotkałby klasztor w Paradyżu. Skąd ta nazwa? Paradyż?
No, czyli Gościkowo, to nasze.
Gościkowo, ale stara nazwa.
A Paradyż, stara nazwa.
Od Paradis, tak. Od raju. Czym się tamten obiekt, czy to założenie klasztorne to cechuje?
No to jest po prostu cystersi, którzy najpierw przyszli do Zemska, Nowego Dworku, poprzenosili się, poszukali zawsze najwspanialszych miejsc i założeń. Kardynał Gulbinowicz...
Czyli bardzo precyzyjnie wybierali miejsce na swoją siedzibę.
To polegało tu na tym, że tamte czasy wielkość i szerokość cieków wodnych była wielokrotnie większa niż to mamy dzisiaj.
Bo to im było potrzebne do działalności gospodarczej.
Bardzo uwagę zwracał mi zawsze kardynał Gulbinowicz. Pamiętaj, że każde zgromadzenie miało szczególny taki wizerunek swoich topograficznych osadzeń.
I czyli zawsze mówiąc krótko, było szalenie, dzisiejszym językiem mówiąc, szalenie ekologiczne, czyli
tak,
bardzo dopasowuje.
Bardzo ważne, bo oni się tam gromadzili. Oczywiście często bywało, że się przeprowadzali na nowe miejsce, jeszcze na nowe miejsca. To wynikało z kataklizmów takich przyrodniczych.
I ponieważ oni przychodzili często z południa Francji, czy z terenów znacznie cieplejszych, to mieli pewnego rodzaju problem z znalezieniem właściwej siedziby. Takim ciekawym szlakiem jest kwestia znanego, bardziej popularnego z racji błędu semantycznego, który stosujemy, czy który popełniamy, mówiąc o tak zwanych augustianach. To jest nieprawda.
Fatalna sprawa.
Fatalna sprawa.
Fatalna
to są
sprawa,
kanonicy
jedynko.
Regularnie tak według jest. Reguły świętego Augustyna. Taka brzmi nazwa. Tak. Ale mówiąc o ich szlaku, zanim wylądowali w ziemi lubuskiej, a dokładnie w Nowogrodzie, to najpierw byli na Ślęży, potem we Wrocławiu. Ze Ślęży wypędziło ich zimno.
Tak jest, no bardzo szybko wypędziło ich.
Trafili do Nowogrodu.
Filia, w Nowogrodzie? Filia, w Nowogrodzie była filia wrocławska, ale bardzo szybko
niezbyt
ta filia się usamodzielniła i powstało, o jak już przenieśli się do Żagania, no to wtedy usamodzielnili się i to było samodzielne opactwo i nie za bardzo chcieli mieć związki z Wrocławiem. A aha. Z tym jest związana również, jak w Bledzewie szkoła malarska, to u kanoników regularnych w Żaganiu powstał warsztat.
Znaczy to był zakon, który bardzo stawiał na edukację, na naukę. Tak jak cystersi jakby zajmowali się raczej gospodarką i to był ich taki ich stygmat, to z kolei kanonicy regularni stawiali na szkoły i tworzyli
na edukację. Tak.
Stworzyli tak. Edukację na poziomie podstawowym już we wczesnym średniowieczu, o czym tak. Się jakby dzisiaj przypisuje się Kościołowi taką właściwie, że tak powiem, marksistowską jakby nalepkę, że są jakby słabą nauką. I wrócimy do tego Żagania. Ale ja tylko powiem przez chwileczkę, bo jak śledziłem losy tego zgromadzenia, to próbowałem dowiedzieć się, jak to wyglądało. Więc oni dostawali w tym Nowogrodzie od Henryka Brodatego nadanie i dostali...
Tak, w 1217 roku zostały sprowadzone też przez Jadwigę Śląską.
I to jest ciekawe, że oni otrzymali nadanie na 200 łanów i to jest taka ciekawostka, że my nie wiemy dzisiaj, ile to jest jeden łan. Natomiast...
No i niezbyt bardzo ciekawych terenów dostali.
Niezbyt ciekawych terenów i musieli na tym terenie założyć rolnictwo, bo tak to w tamtym czasie było, musieli się wyżywić. Szanowni Państwo, jeden łan to jest tyle, ile może jedna rodzina obrobić. W związku z tym ten łan był zależny, rozciągliwy od 15-16 hektarów do 30. Sołtys, czyli ten, który był tym głównodowodzącym na tej wsi, dostawał dwa łany, czyli mógł więcej to obrabiać. I my nie zdajemy sobie sprawy, że każde takie nadanie było od razu związane nie tylko z budową jakiejś siedziby, ale ze skokiem cywilizacyjnym całego otoczenia. Ale ponieważ ten Nowogród nie był zbyt przyjazny, więc przenieśli się do Żagania i tam w zasadzie zbudowali swoje najpiękniejsze obiekty.
No może
obiekty.
Nie tyle przyjaźni, bo oni przecież osiedlili się w kościele Bartłomieja w Nowogrodzie Bobrzańskim. Mhm. Natomiast myślę, że Żagań był bardziej już
na wyższym poziomie.
I tak, na wyższym poziomie rozwinięty. No i dostali zamek w posiadanie, który szybko zagospodarowali tak i tak dalej.
Czyli musicie Państwo mieć świadomość, że to, co jest tym klasztorem kanoników regularnych, wcześniej było średniowiecznym zamkiem, który kanonicy zaadoptowali na...
rozbudowali przecież do tego. Muszę powiedzieć, bo to nie wszyscy zdają sobie sprawę, że jedną z filii, a mieli pięć filii swoich, jak założyli opactwo, jedną z filii był właśnie kościół świętej Jadwigi w Zielonej Górze. Do 810 roku był to prepozyt kanoników regularnych z Żagania. Także to jest też ważne. Ja jeszcze powiem tak, że jestem jako autor i człowiek zajmujący się dziedzictwem kulturowym Rzeczypospolitej zniesmaczony, że w Zielonej Górze, jakby to powiedzieć, promotorem Zielonej Góry, czy tym człowiekiem, do którego mamy się modlić i zanosić swoje prośby, została nie święta Jadwiga Dolnośląska, bo to jej się należy.
Tylko
Urban. Jakiś tam człowiek, który nie wiedział, że istnieje coś takiego.
No tak, bo kościół świętej Jadwigi ufundował jej wnuk i ten kościół był silnie związany.
I stoi wielki pomnik świętej Jadwigi przed tym. No ale tak się stało, jak się stało, ja nie mam na to wpływu.
Musimy o tym pamiętać.
Mam tylko swoje przemyślenia, że nie należy robić takich pochopnych, często niezgodnych z tradycją, z dziejami Rzeczypospolitej.
Ale tu o tym już mówiliśmy, Konradzie, że nasz region jest miejscem melanżu. Ty się upierasz przy czterech kulturach. Ja twierdzę, że również i tu jest wpływ kultury czeskiej, czyli raczej pięć kultur. I ten region jest dzięki temu szalenie bogaty, jeśli idzie o kulturę. I szkoda, dlatego dzisiaj o tym rozmawiamy, i szkoda, że my tego nie dostrzegamy, sądząc dosyć pochopnie, że dziedzictwo jest w gruncie rzeczy pruskie czy niemieckie i do tej tradycji łatwo się odwołujemy. Natomiast zapominamy kompletnie o katolickiej tradycji, zarówno czeskiej, jak i austriackiej i wcześniejszej, piastowskiej przecież, prawda?
No właściwie to trzeba jeszcze wziąć pod uwagę śląskiej. Wielu ludzi, których w historii, których dzisiaj uważamy za Niemców, nie byli Niemcami, tylko byli Ślązakami. I właściwie niektóre miejsca, które do dnia dzisiejszego na Dolnym Śląsku, nie tylko tu, tym historycznie pojętym, ale również i Śląsku Opolskim, to przemożny wpływ w tamtych czasach miały zakony. Zakony przyniosły na teren Rzeczypospolitej.
My nie rozumiemy, że protestanty
wyprzedzającą o dwa wieki tu miejscowi.
My nie rozumiemy, że oświecenie, protestantyzm był jakby w pewnych szerokościach geograficznych cofnięciem się cywilizacyjnym i dzięki katolicyzmowi na przykład Śląsk był krainą przez wiele stuleci mlekiem i miodem płynącym, czego nie da się niestety powiedzieć dzisiaj, ale to jest jakby inna historia. Czy tobie jest znane nazwisko opata klasztoru w Żaganiu, Johanna Felbingera?
No, tam było paru takich, których należałoby pamiętać.
Ale ten był wybitny, bo on był znany z czegoś bardzo edukacyjnego, czyli on opracował obiecadło śląskie, taki rodzaj trzypoziomowego katechizmu i to było tak popularne i tak...
Używa pan redaktor śląskie. Proszę pamiętać, nie niemieckie, nie polskie, śląskie.
Tak. Obiecadło śląskie, które zostało przetłumaczone na język niemiecki i było fundamentem edukacji podstawowej w Austrii najpierw, potem w Prusach, również w Rosji carskiej i po części w Królestwie Polskim, czyli w polskim. Wybitne dzieło. Uczono wtedy dzieci takiego elementarza, który miał konstrukcję katechizmu jednocześnie. Przy czym nie był to opat znany wyłącznie z tych edytorskich prac, ale był naukowcem, co się zowie, założył, nie wiem, czy gdzieś te ślady pozostały i czy są kultywowane w Żaganiu, jedno z pierwszych na terenie Polski obserwatoriów meteorologicznych, które mierzyło według pewnego standardu w 16 albo nie wiem, w 20 miejscach w Europie i zbiory tych żagańskich obserwacji temperaturowych, do których warto wrócić, kiedy się mówi o globalnym ociepleniu, bo ja tam znalazłem bardzo ciekawe informacje o temperaturach w lutym, temperaturach w sierpniu, do którego odnoszą się inne opracowania naukowe i to jest pewien fundament. Ale moją, jako elektryka, jest tam ciekawostką. Nie wiem, czy wiesz, bo sądzę, że spora część osób nie wie, że w 1769 roku na kościele w niebo wzięcia Matki Boskiej, w wielkim, pięknym kościele, założono pierwszy na terenach polskich piorunochron, który wówczas zwał się konduktorem.
Tak.
I żebyście państwo wiedzieli, jak był to światły opad i jak kiedyś zgromadzenia zakonne były w czołówce naukowej. Warto jest powiedzieć, że na wieży zamkowej w Warszawie piorunochron został założony 15 lat później. Ten w Żaganiu był jednym z pierwszych w Europie w ogóle założonych.
Tak. wspomnieliśmy, że...
I oczywiście Prusakom też to się nie podobało i też musieli to po swojemu...
Tak, no wspomnieliśmy, że właśnie oni byli takimi prekursorami wiedzy, a więc to siedlisko, czyli to miejsce Keplera, w którym on właśnie jako następca Kopernika pracował wiele, wiele lat, ale musimy jeszcze powiedzieć o Żaganiu, że oni byli również miejscem, gdzie powstały 44 rzeźbione ołtarze typu tryptyk lub pentaptyk,
które znajdują się
na zamówienie, tak, na zamówienie różnych innych zgromadzeń, które istniały w całej Polsce. W tej chwili ja mam udokumentowane 43 ołtarze, przy czym...
Z tego warsztatu, który był w Żaganiu.
Tak, warsztatu, bo warsztat, ponieważ zamówienie było i żagańscy kanonicy nie chcieli specjalnie się przyznawać, że wywodzą się z Wrocławia. Zamówienie było, to zamówienie jakby stworzyli, to warsztat z Wrocławia został przeniesiony, ponieważ nie opłacało się wozić w tamtych czasach. To niestety nie było ani nawet rowera, co dopiero.
No tak, to później. Tak. No, na razie moglibyśmy
Myślę, że ten mistrz Kościeszowic tak zwany, prawda, którego tak nazwali.
Który jest twórcą jakby wielu rzeźb, tak, wielu ołtarzy.
No jest 44 ołtarzy, które ja
udokumentowałem. To się wywodzą z Żagania według...
Tak, to był warsztat w Żaganiu kanoników regularnych.
Szanowni Państwo, kończąc dzisiejszy odcinek, chciałbym zakończyć to taką refleksją, że powinniśmy, zwiedzając lubuskie obiekty sakralne, dostrzec, że te obiekty nie powstały wyłącznie jako obiekty kultu, ale jako obiekty cywilizacji, ciężkiej nadzwyczaj pracy, od podstaw, wielkiej edukacji, wielkiej sztuki, czego właściwie dzisiaj w tych współczesnych przewodnikach jest tak śladowa ilość.
Tak, trzeba powiedzieć dobitnie, panie redaktorze, że klasztory w tamtych czasach...
Były centrami nauki, tak, i cywilizacji jednocześnie.
Właściwie tak. Mówiąc szczerze, ten wpływ na chrystianizację był bardzo znikomy, ponieważ oni przeważnie byli obcokrajowcami, to jest jedna sprawa. Druga, były to klasztory o takiej regule bardzo ścisłej, charakterystycznej. Dopiero w miarę rozrostu i bogacenia się zakonów to wszystko jakby
przechodziło.
Przechodziło, tak.
No tak, ale oni ciężko pracowali na swój ekonomiczny sukces.
Tak,
to się brało
tak
przede
jest.
Wszystkim z ich ciężkiej pracy. Szanowni Państwo, kończąc audycję, chciałem jeszcze raz zwrócić się do Państwa z taką pewną refleksją, że jeśli będziecie zwiedzać lubuskie zabytki sakralne, żebyście Państwo zobaczyli, jak miejsce wygląda, w którym on jest postawiony, jakie są pozostałości cywilizacyjne w okolicy.
Jakie wpływy.
Tak, że jakby trudno nam sobie wyobrazić, że spora część stawów rybnych w okolicach Osiecznicy to są sztuczne twory, które tam powstały dzięki między innymi cystersą. Historia zakonów w ziemi lubuskiej to jest w ogóle temat na oddzielną audycję. Być może uda nam się kiedyś coś takiego zrobić, bo mówimy również o obiektach militarnych, które powstały dzięki zakonom. Ale to temat na oddzielną audycję. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu. Dziękuję Konradzie Tobie za...
Ja też dziękuję. Wszystkiego dobrego. Niech wszyscy nasi słuchacze wędrują, trzymając za ręce swoje następne potomstwo
i
następne pokolenia
i pokazują,
że dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska, a więc
do którego ziemia lubuska należy
jest historycznie jest jedną z najbardziej w Europie uposażonych w zabytki sakralne i nie tylko zabytki sakralne, pałace, dwory.
Ceńmy zatem to, co mamy, to, co nam postawiły zgromadzenia zakonne. Do usłyszenia. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję.
Tam coś jest.